I tak, drodzy Państwo, 19 minut po godzinie 7 i chociaż ciężko zapowiadać kolejny raport z frontu, kiedy człowiek zda sobie sprawę, że to już ponad 400 dni, dokładnie 425 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale jak zawsze w poniedziałek łączymy się z Dmytro Antoniukiem. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmina, witam Państwa serdecznie.
To powiedzmy proszę, jak minął weekend, jak wygląda sytuacja?
Weekend był niespokojny i dzisiaj na przykład w nocy wróg zaatakował Zaporoże. Był alarm powietrzny i po tym jak włączyły się syreny, to słychać było wybuchy w Zaporożu. Czy są jakieś poszkodowani ludzie, czy są ranni albo, nie daj Boże, zabici? Na razie my nie mamy takiej informacji. Natomiast w Sewastopolu, na Krymie też doszło do wybuchów. Do wybuchów tam, gdzie bazuje się flot czarnomorski i rosyjski. Zgodnie z informacją od strony rosyjskiej, doszło tam do zniszczenia dwóch nadwodnych ukraińskich dronów. Jeden został zniszczony na jeszcze, jeżeli mogę tak powiedzieć, przed polach w otwartym jeszcze morze, a drugi sam wybuchł i bez żadnych skutków. Chociaż ja się wątpię w tej informacji, ponieważ już są filmiki nagrane przez mieszkańców Sewastopola. Widać, jak coś wybucha bezpośrednio już w tej buchcie, tam gdzie stacjonuje flot czarnomorski. Czy tam doszło do zniszczenia czegoś, to ciężko powiedzieć, ale ważne jest to, że wybuch tam jednak był i to jest ważne, że wróg nie czuje się bezpiecznie na Krymie. Wczoraj też zobaczyliśmy najnowsze zdjęcia satelitarne w miejsc na Krymie, które są wzmocniani teraz aktywnie przez wroga. I zastępca ministra obrony Ukrainy, pani Malar, powiedziała o tym, że ona anonsuje, zapowiada sezon tak zwanej bawełny, tak, na Krymie, czyli będzie głośno na Krymie. Nie wiem, czy będzie radośno, ale głośno 100% będzie. No i my już obserwujemy i jesteśmy świadkami tego, że na Krymie, w samym Sewastopolu, tam gdzie bazuje się flot czarnomorski, już jest niebezpieczne, a niebezpieczne tam jest już jak ponad rok. Ja pamiętam też, jak pierwsze takie drony tam spadali bezpośrednio w Sewastopolu i tam, gdzie jest kwatera główna flotu czarnomorskiego. Co do sytuacji na froncie. Bachmut się trzyma, to najważniejsze, ale na razie, patrząc na różne mapy, widać, że w naszych rękach pozostaje około 20% tego miasta. Około 80% Bachmutu jest już zajęte, okupowane przez wroga, przez Moskali. To trzeba otwarcie o tym powiedzieć. Natomiast my jeszcze trzymamy te wzgórza w zachodniej części tego miasta i z tych wzgórz też wojska ukraińskie robią kontrnatarcia też. Walki toczą się bukwalnie, dosłownie za każdy budynek w tym mieście. I każdy budynek może w ciągu dnia przechodzić z rąk do rąk. Ale już widać, że wróg wszędzie przekroczył niestety koleję, która dzieli Bachmut na połowę i już jest na zachodniej stronie od tej kolei. I toczą się walki już w tej części miasta. Walki toczą się też w Mariince, gdzie wróg próbuje też aktywnie, bardzo aktywnie atakować to zniszczone też całkowicie już dawno zniszczone miasto, ale on tam nie ma żadnych sukcesów. Też jest już najnowsza informacja o tym, że właściciel tego Wagnera, Jewgenij Prigożyn, powiedział o tym, że teraz Wagnerowcy nie będą brali do... nie będą brali ukraińskich żołnierzy do niewoli, a będą po prostu zabijali wszystkich na polu walki, tak on powiedział. A dlaczego? Bo rzekomo oni usłyszeli w radio rozmowę między rzekomo Ukraińcami, którzy rozmawiali po rosyjsku i którzy powiedzieli, że oni wzięli do niewoli jednego Wagnerowca i trzeba jego rozstrzelać. No, słaby argument, moim zdaniem, ze strony Prigożyna. To po prostu on chce w taki sposób zlegitymizować, jeżeli można tak powiedzieć oczywiście, ich zwykłe zachowanie wobec ukraińskich żołnierzy, których oni, jak wiemy, niestety rozstrzeliwują, kiedy biorą ich do niewoli. No, a na innych częściach frontu my nie mamy jawnych i jakichkolwiek zmian, chociaż wróg i tam, i wszędzie próbuje atakować. Oprócz południowej części frontu, gdzie wróg się broni.
To Dmytro Antoniuk i raport z frontu. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia.
425. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Wita się Paweł Bobułowicz. Naszą audycję realizuje Asia Reiner. Według Instytutu Studiów nad Wojną ukraińskie wojsko najprawdopodobniej mogło zająć nowe pozycje na okupowanych terytorium lewobrzeżnej części obwodu chersońskiego. W odpowiedzi Centrum Prasowe Sił Obrony i Bezpieczeństwa Południa wezwało do ciszy informacyjnej na temat sytuacji w regionie, nazywając takie informacje przedwczesnymi. Według nich ta informacja tylko sprowokowała wroga do wzmożenia ostrzału Chersonia. Ukraińskie siły powietrzne potwierdziły, że jeden system przeciwlotniczy Patriot pełni już służbę bojową na Ukrainie. Inne są w drodze na stanowiska bojowe. Siły zbrojne nie podają łącznej liczby Patriotów, które już zostały dostarczone na Ukrainę. Ambasador Chin we Francji powiedział, że wątpi w suwerenność byłych republik sowieckich, a Krym był pierwotnie rosyjski. Łotwa, Litwa i Estonia wezwały chińskich przedstawicieli w tych krajach do Ministerstw Spraw Zagranicznych, a Francja domaga się wyjaśnień od Chin, czy jest to oficjalne stanowisko Pekinu. Około 80 deputowanych do Parlamentu Europejskiego domaga się uznania chińskiego ambasadora we Francji za persona non grata. Drony morskie prawdopodobnie zaatakowały wczoraj w nocy bazę rosyjskiej floty w Sewastopolu, poinformowały okupacyjne tak zwane władze miasta. Według nich jeden dron został zniszczony, drugi sam eksplodował. Rzekomo żadne obiekty nie ucierpiały. Agencja TASS poinformowała, że pod Moskwą spadł z kolei dron wypełniony materiałami wybuchowymi. Skrót wiadomości, co wydarzyło się na Ukrainie w ciągu ostatniej doby, przygotowała Daria Hordyjko. Dzisiaj raport z Kijowa znów nietypowy, bo mam nietypowych gości w studiu, których teraz Państwu przedstawię. Fundacja Move Ukraine, Andy Kuzic i Marianna Dumenko są moimi gośćmi. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dobrego ranku.
Dobrego ranku. Pani Marianna rozmawia w języku ukraińskim, ale myślę, że damy sobie jakoś z tym radę. Niezwykli i wyjątkowi goście, osoby, które polecił do naszej audycji Wojtek Jankowski, który dzisiaj nie może niestety być z nami, bo wciąż jest w podróży i przemieszcza się pomiędzy naszymi krajami. Ale Wojtka, ta fundacja, ten projekt Move Ukraine bardzo zainteresował, bo rzeczywiście ma on w sobie coś wyjątkowego, a właśnie, na czym polega ten projekt, powie Andy.
Tak, dzień dobry. Najpierw ja sam jestem Anglik, jestem narodzony w Anglii. Mam ojciec Ukrainiec, mama jest rodzona w Przemyślu, dlatego rozmawia i ukraińskie, i po polsku troszeczkę. Nasz fund Move Ukraine, my poczęliśmy pracować w 22 roku, lato, kiedy wszystko tam poczęło problemy, wojna. I nasza misja zbudować mieszkanie dla osoby przymusowo przesiedlone. To jest duża problema. ludzi, którzy są, raczej mieszkały kiedyś w Charkowie ili tam na Donbasie, już są problemy, mieszkania nie ma, oni przyjechały na zachodnią Ukrainę i tam prosto nie ma gdzie mieszkać. To my już robimy remont i nowe mieszkanie. I też my czekamy Ukraińcy, którzy już żyją, mieszkają w Polsce, chcemy, żeby oni wrócili jeszcze w Ukrainę.
To, co robicie i to, czym zajmujecie się, to właśnie pomoc bezpośrednio na Ukrainie. Pomoc, tak. Te mieszkania, o których pan powiedział, mają być na zachodniej Ukrainie, mają być zbudowane, mają powstawać na zachodniej Ukrainie. Polska finansuje i też współdziała w projektach, w których tworzy tymczasowe mieszkania dla tych osób, które są zmuszone do przesiedlenia. To są takie specjalne kontenery, do których te osoby mogą przyjechać, mogą tam przez jakiś czas mieszkać, wierząc, że później wrócą do swoich domów. Czy wy w waszym projekcie myślicie o tym, że to też są tymczasowe mieszkania, czy te mieszkania to są już na stałe mieszkania dla tych ludzi?
Dobrze, co pan zapytał, bo ja widziałem takie kontenery. Oni są bardzo fajni z jednej strony, ale tam jest to ten moment, kiedy było bardzo zimno, minus 5-10 gradusów, tam prosto nie było bardzo dobrych warunków. Коли було зимно. І то є на тимчасове. А то, що ми робимо вже, у нас є будова стала. Ми хочемо, щоб люди там мешкали, наприклад, 5 лет, і щоб там були добрі варунки. Бо я, там в Маріуполі, наприклад, там ніц нема вколи. Все пепел. І для того, такі люди з Маріуполя, які у нас мешкають, наприклад, Івано-Франківська область і Львовська область, у них ніц нема вколи. І ми для них будуємо вже мешкання, яке є добре і де можна спокійно мешкати надовго.
To, co mojego kolegę redakcyjnego zainteresowało w waszej opowieści, którą słyszał już wcześniej, to to, że razem ze swoim kolegą, którego dzisiaj tutaj nie ma, jesteście przedstawicielami diaspory, że to ukraińska diaspora pomaga swojemu narodowi, ale w Ukrainie. Jak duże jest zaangażowanie ukraińskiej diaspory na świecie w pomoc dla Ukrainy?
Jest u nas duża ukraińska diaspora. Najpierw w США, w Ameryce i w Kanadzie. Ja sam Anglik, u nas troszeczkę mniejszy diaspora, ale też są tu Anglicy, są Amerykanie, są Kanadcy. Są takie trzy państwa, które mają tu, gdzie jest diaspora, która bardzo aktywno pracuje tutaj w Ukrainie. I co chciałbym powiedzieć, diaspora ma znaczenie, bo u nich są pieniądze i co jest jeszcze ważne, u nich jest... jak wpływ, influence.
Wpływ.
Wpływ na państwo США, żeby nie dawało też więcej pieniędzy i pomagały dla Ukrainy. Wpływ diaspora dla nas jest ważny.
To gdy poruszył pan już temat tego wpływu, żeby mieć wpływ, to też w tych państwach ludzie, społeczności muszą wiedzieć, co się dzieje na Ukrainie. Jaki jest poziom świadomości innych mieszkańców, nie diaspory ukraińskiej, ale tych obywateli kanadyjskich, amerykańskich, brytyjskich, którzy na co dzień obserwują sytuację przez media, co się dzieje na Ukrainie. Na ile oni rozumieją tę sytuację wojny?
Wie pan co, to jest problem. Bo wszyscy ludzie w Ameryce na przykład, oni patrzą CNN albo Fox News i tam co widać? Mariupol, Donbas, Bachmut, tam wszystkie bomby strzelą żołnierze, a jest druga Ukraina, jest Ukraina zachodnia, która, gdzie można mieszkać spokojno, tam Lwów, Ivano-Frankowski, na przykład Mariana sama jest Kalosza, miasto wiadome.
Stefania.
Zaraz pani zaśpiewa pewnie. Tak, znana z zespołu Kałuż też, oczywiście, tak.
I tam jest taki moment, co moi koledzy w Londynie albo w Waszyngtonie, oni myślają, co wszystko u was tam brzydko, nie można tam, jak tam można w ogóle mieszkać? A ja mówię, proszę pana, ja mieszkam, jest miasto Lwów i tam wszystko w porządku, tam spokojno. Tak, kiedyś tam była rakieta, a już tam spokojno, można spokojnie mieszkać. I to jest ważne.
czyli Zachód, mieszkańcy Zachodu obawiają się przyjechać na zachodnią Ukrainę, ale z drugiej strony świadomość, że wojna dotyka całego terytorium Ukrainy, też jest ważna, bo pomimo tego, że Lwów, Kałuż wspomniane są daleko od wojny, to przecież w tych miastach są ludzie, którzy ponoszą największą cenę wojny. Ci, którzy walczą, żołnierze stamtąd, ci, którzy już nie wrócą do swoich domów, ale też wszyscy obywatele, którzy tam mieszkają, chociażby doświadczają skutków ekonomicznych wojny. Czyli to też nie jest takie proste, że te miejsca są w pełni spokojne.
Oczywiście, tam jest bardzo... Teraz są tam bardzo ciężkie warunki. Tam jest, nie ma pracy, ludzie biedni, nie ma jak, nie jest możliwość dla ludzi prosto zapracować pieniędzy. Dlatego też, jak mi się wydaje, jest bardzo ważne, żeby Europejska Unia dała pieniądze dla nowej, dla pracy, żeby stworzyć nowe prace, miejsca, bo nam niedobrze, żeby ludzie siedzieli, nasi Ukraińcy byli w Polsce. Czemu? W Polsce, Polska jest bardzo fajne państwo, my jesteśmy, jak mówić, grateful, błagodarni.
Wdzięczni, jesteśmy wdzięczni.
Wdzięczni za wszystko, co było zrobione tutaj w Polsce, ale ja chciałbym, żeby nasi ludzie, nasi Ukraińcy wrócili w Ukrainę mieszkać, a nam trzeba tam zrobić warunki. Tak, zachodnia Czestyna tam jest spokojno, ale nie ma pracy, tam nie ma wszystko, biznesy rujnowani, nie ma pracy. Jak z tym być?
Część Europy, część zachodniego świata nie do końca rozumie ukraińskie problemy, nie do końca rozumie też ukraińską walkę, tak by się przynajmniej wydawało. Nie za bardzo też niektóre państwa widzą Ukrainę w przyszłej Unii Europejskiej, czy nawet niektóre niechętnie widziałyby w strukturach obronnych, więc to jest też taki problem być może niechęci do wspierania Ukrainy. Bardzo często na przykład we Francji, w Niemczech, o wiele lepszego partnera widzi się w Rosji.
Tak, tutaj jest problem, co Francja i Niemcy, oni myślą troszeczkę inne. Polska to nasz sami ludzie przyjaciel Ukrainy, a Niemcy, Francuzi, oni myślą drugiej kategorii, u nich jest bardzo duża ekonomika i dla nich Ukraina z czas, no teraz była informacja, co jest eksport produkty, jedzenie z Ukrainy, tam też ceny upały w Polsce i to jest problem, tak? Ale Ukrainy też trzeba jakoś żyć i eksportować. A Francja, Niemcy, u nich troszeczkę drugie myślenie. Co do obrony, ja sam kiedyś był oficerem morek, pływał na morze i w Anglii. I ja wiem, co to jest NATO. NATO to jest bezpieczeństwo. Polska teraz w bezpieczeństwie, dlatego co w Polsce tutaj jest NATO, a Ukraina nie ma NATO. Ukraina...
A powinna być w NATO?
Powinna być, tak.
A myśli pan, że są na to szanse?
Szanse są.
Kiedy?
No, to zależy od pana Orbana. Jest taki pan Orban. Ja chciałbym, żeby państwo, jak Węgry po polsku?
Węgry.
Węgry. Chciałbym ludzie, którzy teraz są z Węgry i słuchają nas, jest jeden moment. Ukraina dla Europy jest obrona. To jest front line, jak przodowa linia.
Tak, to jest ta linia frontowa, ta pierwsza linia.
Pierwsza linia dla Europy. I dla Europejskiej Unii Ukraina może pomóc, żeby było nas obrona w Europie. To jest dla Europy, to jest bardzo dobrze, żeby Ukraina stabilna w NATO.
Nie wiem tylko, czy Węgry chcą się bronić przed Rosją. To pewnie bardziej skomplikowany temat i być może nawet dla byłego żołnierza sił morskich w Wielkiej Brytanii może nie na tę chwilę. A wracając do tematów diaspory, gdy działacie na rzecz Ukrainy, współpracujecie też z innymi środowiskami, też na przykład z diasporą Polaków. Jak Polacy za granicą, ci, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, odnoszą się do tego problemu?
U mnie są koledzy w Londynie z diaspory Ukrainy, którą bardzo dobrze pracują z Polakami, którzy też mieszkają w Londynie. I tam jest kooperacja, oni razem tam zbierają tam rzeczy, humanitarne rzeczy, i żeby zawozić w Ukrainę. To ja mogę powiedzieć, co u nas w Anglii wszystko bardzo fajnie pracuje. Ukraińcy i Polacy razem pracują, żeby pomóc.
A jak przyjmuje waszą pomoc i wasze pomysły strona ukraińska? Czy w tym, w waszych pomysłach spotykacie przyjaźń, pomoc, czy może też bariery, na przykład administracyjne?
Tutaj siedzi Mariana. Mariana jest pracownicą administracji miasta Kalusz. I dlaczego ona do nas przyjechała dzisiaj do Warszawy? U nas będzie spotkanie z amerykańską kompanią, która chciałaby nam pomóc finansowanie dać dla budowy mieszkania. Mariana jest dla nas partner. My dla miasta Kalusz zrobił remont mieszkania dla tych ludzi, które przyjechały ze wschodu Ukrainy. I ona jest, mnie się wydaje, że ona jest bardzo zadowolona. Można zapytać.
To zapytamy, przynajmniej postaramy się. Pani Mariano, nas kilki taka dopomocha i ważliwa w tych miastach zachodniej Ukrainy, także w Kałuszu, nas kilki Kałusz jest zacikawlony tym, żeby prymaty taką dopomogły.
Дозвольте говорити українською мовою, тож доброго ранку всім. Я є представник адміністрації Калузької міської ради.
Пані є представителем Калузької ради міста.
Дуже цінуємо співпрацю з Move Ukraine. Уже працюємо понад 11 місяців.
11 місяців співпрацює з фундацією Move Ukraine. І ціні пані собі там співпрацю?
Move Ukraine нам допомогло відновити два прихистки для людей і переселити всіх людей з комунальних закладів, з садочків, з шкіл. Немає тепер нормальне тимчасове житло.
Czyli Fundacja Move Ukraine już odremontowała dwa takie miejsca, gdzie ci ludzie mogą się znaleźć, i zostali uchodźcy, wewnętrzni uchodźcy z przedszkoli, ze szkół, zostali przesiedleni do tych miejsc, które przypominają bardziej mieszkania niż te budynki publiczne, które do tej pory, w których do tej pory mieszkali. A miasto Kałuż w tym bere uczest, partycypuje finansowo. Jak to wygląda z tego boku?
Podpisane było memorandum pro współpracę między Move Ukraine і Калузькою міською радою, де зазначено, що місто Калуш вносить 10% на кожен об'єкт.
Є підписане спеціальне меморандум між фундацією а містом Калуш, і місто фінансує 10% цілості тих видатків, які са зв'язані з одремонтуванням тих мешкань. Чи то вручмо до пана Endigo, чи Поляки, чи Польща теж учасничає якось в тим проєкті? Пан є зараз в Польщі. Mówi pan o spotkaniach z Amerykanami, ale czy nasze państwo też bierze w tym udział?
Ja sam nie widziałem Polaków w Kałuszy. Pani Mariana, był
nie,
tam?
Nie, nie mają.
Ale my jesteśmy gotowi, czekamy.
Fundacja Move Ukraine, Andy Kuzic i pani Marianna Dumenko, przedstawiciel miasta Kałuż, czekają na pomoc być może też strony polskiej w takim projekcie, gdzie mają powstawać mieszkania dla tych osób wewnętrznie przesiedlonych. Pan Andy mówi o tym, że Ukraińcy powinni zostać na Ukrainie albo powinni wracać na Ukrainę. I my chociaż gościmy z wielką przyjemnością naszych ukraińskich sąsiadów, ale mamy świadomość, że prędzej czy później do swojego kraju powinni powrócić, a wszyscy pewnie byśmy sobie życzyli, żeby powrócili do kraju, który, w którym już nie będzie wojny, który będzie zwycięskim, tak, który w tej wojnie tak, zwycięży. Bo tak. Ukraina ma zwyciężyć, prawda?
Jest, tak.
A
tak.
Jak szybko to się stanie?
Do końca tego roku. Chciałbyś.
Andy Kuzic twierdzi, że do końca tego roku Ukraina wygra. I to jest dobra prognoza. Ja się do niej przyłączam. Bardzo serdecznie dziękuję moim gościom. Mam nadzieję, że goście z nami zostaną, a my połączymy się teraz z Kijowem, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Witam państwa serdecznie.
Ukraina wygra do końca tego roku?
Mam nadzieję, że tak. No tylko potrzebujemy więcej takich przyjaciół, jak teraz masz w studiu w Warszawie.
No właśnie chciałem się ciebie zapytać o reakcję. Słuchałeś tego, czy ty doświadczasz i widziałeś też współpracę z ukraińską diasporą, czy doświadczasz tej pomocy ukraińskiej diaspory bezpośrednio na Ukrainie?
Doświadczam oczywiście, bo ponieważ ja i goście u siebie w domu, tych ludzi, którzy przyjeżdżają jak z Polski, tak i z innych krajów, z Niemiec, z Anglii, z Francji też, którzy po prostu ludzie, którzy na co dzień zwykle mieszkają w tych krajach, ale tak się przyjmują tym, co się dzieje w Ukrainie, ponieważ rozumieją, że my bronimy całego kraju, całego światu cywilizowanego, to oni po prostu poświęcają siebie w sprawie Ukrainy i jej zwycięstwa. Także mam nadzieję, że na odwrót od niektórych polityków, to takich przyjaciół mamy sporo.
Dmytrze, ale dzisiaj mamy też porozmawiać nie tylko o tych przyjemnych rzeczach, ale też mamy porozmawiać o tych, którzy do końca nawet w samej Ukrainie nie rozumieją, że trwa wojna.
Dokładnie tak. My z żoną akurat byliśmy przedwczoraj na spacerze w ogrodzie botanicznym.
Jakże ci zazdroszczę ogrodu botanicznego w Kijowie i tego spaceru.
No właśnie. Było naprawdę sporo ludzi, była piękna pogoda i no nawet wydawałoby się, że nie ma wojny w Ukrainie, ale no to nasi obrońcy, które są teraz na froncie, oni nawet otwarcie o tym mówią, że proszę bardzo, możecie iść i do kawiarni, i do restauracji, i do ogrodu botanicznego. Dlatego jesteśmy teraz na froncie, dlatego my walczymy, żeby ludzie mogli po prostu żyć dobrym, normalnym życiem. Ale są no, niektórzy, którzy tym, jak to, złożywają, czyli...
Nadużywają.
Nadużywają, prawda, takimi możliwościami. Mianowicie chodzi o tak zwanych majorów. Majory to są po prostu synki albo córki bardzo bogatych przedstawicieli władzy, tak powiem, albo jakichś bardzo bogatych biznesmenów, którzy wieczorem zwykło, a niekiedy nawet po początku godziny komendanckiej, czyli w nocy, jeżdżają bardzo drogimi autami, bez tłumików, ulicami Kijowa i robią tak zwany drifting. Czyli jeżdżają na no takie, jak to?
Szalone zakręty, tam, palenie gum i dużo szumu i hałasu na ulicach Kijowa. I to się dzieje wszystko
dokładnie
w czasie wojny na luksusowych samochodach i wśród ludzi, którzy wciąż, gdy słyszą głośny dźwięk, to pewnie mogą sobie wyobrażać, że właśnie leci dron albo spada rakieta.
Dokładnie tak. I nasz kolega, na przykład Michał Tkacz z Ukraińskiej Prawdy, on nawet robił specjalny materiał na ten temat i on dostał nawet zagrożenie swego życia, bo został jego potrącił w auto w Kijowie w październiku ubiegłego roku i być może to była zemsta takich majorów za to, co że on o nich tak otwarcie pisał. Jak trzeba. No i doszło wczoraj do tego, że nareszcie policja nareszcie zwróciła uwagę na tych osób. Zwykle to, powtórzę, to są młodzi ludzie, którzy mają no tam po 18, 19, 20 lat. No i przyszła policja razem z przedstawicielami komisariatów wojskowych, żeby po prostu wręczyć im postanowę, tak zwaną, czyli wezwanie. Dokument, który wzywa ich do wojska. No a żeby jeszcze przedstawiciel policji powiedział, żeby tym dresiarzom nie było tak żal rozstawać się ze swoimi rozkosznymi autami, to można, jak on powiedział, karabin też maszynowy, też można zrobić dla niego super tuning. Tak powiedział przedstawiciel policji.
Ciekawe, czy te młode osoby, które, jak też zaznaczają ukraińscy policjanci, są w dobrej formie fizycznej, rzeczywiście są gotowi.
Ja tylko dodam, że tak szczerze mówiąc, ja nie sądzę, żeby od takich ludzi była jakakolwiek korzyść tak na froncie, szczerze mówiąc. No, ale być może ryć jakieś okopy można byłoby im pozwolić.
A może powinni przekazać te samochody luksusowe na rzecz fundacji Move Ukraine i może wtedy lepiej byłyby wykorzystane. Dmytro Antoniuk w Kijowie, a my przeniesiemy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze. We Lwowie jesteś.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry, Dmytrze. Kłaniam się nisko, tak, kłaniam się nisko ze Lwowa.
Nie wiem, czy słuchasz całego raportu z Kijowa od samego początku dzisiaj. Jeżeli tak, to twoje miasto jest tym miastem, które powinno być postrzegane też na zachodzie za to dobre, spokojniejsze i mogłoby ściągać do siebie inwestorów. Zgadzasz się z tą tezą?
Tak, od początku słucham, jak najbardziej chylę czoło przed tym, co działacze tej fundacji i zresztą wszyscy dobrzy ludzie robią dla Lwowa i tym samym dla Ukrainy, bo jak wielokrotnie rozmawialiśmy, Lwów jest tym takim ogromnym hubem i humanitarnym i tak naprawdę wszystko, co trafia na Ukrainę bądź wyjeżdża z Ukrainy w ten czy inny sposób, przejeżdża przez nasze piękne miasto.
A bywałeś w Kałuszu kiedyś?
Tak, kiedyś byłem w Kałuszu. To jest małe, urokliwe miasteczko. W sumie powiedziałbym w górach, jak najbardziej w górach.
Tak, na Frankiszczynie faktycznie ten Kałuż gdzieś w głowie siedzi. Ostatnio jak jechaliśmy do Jaremczy z Dmytrem, to miałem w głowie, żeby do Kałusza pojechać, bo oczywiście chciałoby się zobaczyć to miasto słynne ze swojego zespołu, ale gdzieś wtedy nie było nam to po drodze. Ale mamy porozmawiać o przykrym i poważnym temacie. W tym czasie, gdy których wojna na Ukrainie nie przeraża, to bardziej próbują przerazić jeszcze Ukraińców wagnerowcy. Prigożyn stwierdził, że wagnerowcy brać jeńców nie będą. To nie jest żadne, Arturze, zaskoczenie, już o tym mówiliśmy i opowiadaliśmy. Nie trzeba było czekać na tą deklarację Prigożyna, bo wcześniej faktycznie już tak się działo. Wagnerowcy jeńców nie biorą.
I na to mieliśmy wielokrotnie potwierdzenia. Tutaj na początek od szczegółu do ogółu przejdę. Chodzi o to, że Prigożyn tak jakby się odniósł do nagrania niby to przychwyconej rozmowy ukraińskich żołnierzy, w których to ukraińscy żołnierze dochodzą do wniosku, że należy rannego rosyjskiego żołnierza, czy w tym przypadku wagnerowca, rozstrzelać, i takie nagranie krąży. Co do tego nagrania, ja mam duże wątpliwości z jednej prostej przyczyny. Akcent rosyjski, akcent tych, którzy rozmawiają, plus nieudolna próba naśladowania języka ukraińskiego, która w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej non-stop krąży. Do tego odniósł się Prigożyn i stwierdził, że ustalił nową zasadę tak zwanego prawem trzysetnych, czyli tych rannych, i zaznaczył, że należy wszystkich rannych ukraińskich żołnierzy likwidować na polu bitwy, ale jednocześnie też powiedział, że wagnerowcy oczywiście spełniają wymogi wszelkich konwencji i rannych ukraińskich opatrują, leczą, karmią i czasami nawet oddają ukraińskiej stronie bez żadnej wymiany, więc po raz kolejny takie dwumyślenie w przekazie Prigożyna istnieje. Zaznaczę, że Prigożyn w każdym momencie próbuje zaznaczyć swoje istnienie. Jego często też wagnerowców pomijają teraz w oficjalnych informacjach rosyjskiej propagandy. On robi wszystko, żeby po raz kolejny zaistnieć. Jeżeli chodzi o zasady rozstrzeliwania ukraińskich jeńców, to my już dowody na to mieliśmy nawet w wypowiedziach Prigożyna w ubiegłym roku. Mniej więcej rok temu, jak zaczęły się zjawiać informacje na temat tak zwanego projektu K, czyli pozyskiwania przestępców rosyjskich do Wagnera, czyli w tym wypadku więźniów, między innymi publikowały Russi Jasie, taki projekt zajmujący się skazańcami, wypowiedzi Prigożyna do, między innymi do tych nowo zrekrutowanych wagnerowców pochodzących z kolonii karnych, gdzie on właśnie mówił, że nie należy brać żadnych jeńców, że nie ma czegoś takiego w jego podejściu jak jeniec wojenny, każdy Ukrainiec powinien być likwidowany. O tym też mówili w projekcie między innymi Hulahu Niet. Wielokrotnie, mniej więcej od roku plus do tego tego te informacje, które my też relacjonowaliśmy, te zeznania.
Właśnie, Arturze, o ten projekt Gułagu Niet chciałem się ciebie dopytać, bo czy nie masz wrażenia, te relacje, które zostały opublikowane przecież w ubiegłym tygodniu przez projekt Gułagu Niet, relacje dwóch byłych żołnierzy Wagnera, relacje, które potwierdzają i skalę tych zabójstw, skalę popełnianych zbrodni wojennych przez żołnierzy Wagnera. Oni tam przecież też mówią o tym, że nie biorą ukraińskich jeńców i nagle pojawia się taki kontrargument w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej. Czy to też nie wskazuje na to, że to właśnie jest próba takiej odpowiedzi, znalezienia usprawiedliwienia, a że oto nie oni są winni, tylko Ukraińcy są winni?
Nie, no tutaj moim zdaniem jak najbardziej. Wszystkie te wrzuty tak zwane, czy też filmiki z ukraińskimi jeńcami, czy też filmiki te, które mają niejako oczyścić reputację Wagnera, gdzie to oni pokazują, jak oni leczą, bo było kilka takich filmików, gdzie oni ukraińskich żołnierzy leczą, karmią, dają papierosy i później w ogóle traktują niejako nawet takiego poziomu dobrego ojca, który to biednymi ukraińskimi młodymi żołnierzami się opiekuje. Tak, to jest wszystko jak najbardziej gra informacyjna, plus moim zdaniem też często gra informacyjna Prigorze na poziom rosyjski, pokazania to, co ja mówiłem wcześniej, że on istnieje. Warto zaznaczyć, że Prigorzen oprócz tego, że jest szefem właśnie tej tak zwanej prywatnej armii Wagner, jest postacią medialną, czyli jego między innymi słynne trole, które dotychczas działają, to jest jeden z elementów działalności w ogóle Prigorzyna. To jest właśnie przestrzeń informacyjna,
ale też faktyczna przestrzeń wojskowa i działalność jego podkomendnych, nie tylko zresztą w Ukrainie, ale też w innych krajach. Ostatnio wiemy o tym, co robił w Sudanie. Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy sobotniej z doktorem Witoldem Repetowiczem o działalności Wagnerowców w Afryce i nie tylko, i w innych krajach, w których destabilizują sytuację. Artur Żak z Lwowa, bardzo serdecznie ci, Arturze, dziękuję.
Dziękuję, kłaniam się nisko.
I to ostatni temat w raporcie z Kijowa. Już za chwilę wiadomości. Kłania się Paweł Bobołowicz.